Transformacja 4.0, czyli rzecz o przyszłości Europy.
I drugi odcinek Transformacji. Arkadiusz Jarzecki jest w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry
Arkadiuszu.
Państwu.
Drugi odcinek będzie dotyczył grupy parlamentarnej, grupy Spinellego. W pierwszym odcinku opowiadaliśmy o manifestie z Ventotene. Ten pierwszy odcinek mogą Państwo obejrzeć na naszym kanale YouTube. Drugi odcinek pojawi się tam o godzinie 16. To będzie seria podcastów, seria audycji na temat transformacji Unii Europejskiej, na temat nowych traktatów, nowych pomysłów na Unię Europejską. Warto po prostu wiedzieć, o co chodzi tym politykom, którzy Unią Europejską rządzą.
Staramy się opowiadać krótko, zwięźle. Jeżeli ktoś chce pogłębić wiedzę, to może tutaj sięgnijmy do komentarzy świętej pamięci Krzysztof Karoń. On omawia to bardzo dogłębnie, a my w pigułce najważniejsze informacje.
No to dzisiaj o tej grupie Spinellego.
Grupa Spinellego. Nie jest to partia. Jest to rodzaj klubu, do którego może być zaproszony każdy pod warunkiem, że nie kocha swojej ojczyzny, a przynajmniej kocha Europę bardziej niż swoją ojczyznę. Dlatego są tam politycy pozornie o bardzo różnych poglądach, no bo liberałowie, komuniści, zieloni, chadecy, ale okazuje się, że wszyscy chcą tego samego. Europy, która stanie się państwem.
Transformacja 4.0, czyli rzecz o przyszłości Europy.
To drugi odcinek Transformacji, który poświęcimy grupie Spinellego. Grupa Spinellego nie jest partią polityczną. Ona zrzesza europosłów z różnych ugrupowań, których łączy pewien wspólny cel. Na stronie tej organizacji zobaczymy, że w zarządzie zasiada Danuta Hübner, posłanka, europosłanka Platformy Obywatelskiej. Wciąż widnieje tam zdjęcie Radosława Sikorskiego, dziś ministra spraw zagranicznych Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, a do niedawna europosła. Jest tam także nazwisko Włodzimierza Cimoszewicza, choć ten nie zasiada w zarządzie grupy Spinellego. Na stronie Senatu RP, odnajdziemy dokument, który powstał tuż po założeniu grupy Spinellego, który streszcza, czym ta grupa jest, do czego ona dąży. Wówczas Róża Thun und Hohenstein, dziś europosłanka Polski 2050, w 2010 roku została dołączona do tej grupy i powiedziała tak. My Polacy odgrywamy coraz ważniejszą rolę w Unii Europejskiej. Im potrzeba naszego głosu w każdej dyskusji. Cieszyła się Róża Thun. Grupa Spinellego na pewno jest skuteczna. W listopadzie ubiegłego roku doprowadziła do przegłosowania rezolucji w sprawie zmiany traktatów, która zawiera 245 poprawek do najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej. Widzimy dzięki temu, że celem tej grupy jest działanie, a nie mówienie. Róża Thun cieszy się, że może wypowiadać się na forum grupy Spinellego, ale w polityce chodzi o to, żeby realizować konkretne cele. Jakie te cele stawia sobie grupa Spinellego, tego dowiemy się, wchodząc na jej stronę internetową. Jest to sieć federalistycznie nastawionych posłów do Parlamentu Europejskiego. Grupa ma na celu znalezienie federalnej większości wśród członków Parlamentu Europejskiego w ważnych sprawach i ożywienie wysiłków na rzecz federalizacji Unii Europejskiej. Wśród głównych celów grupy znajduje się zaangażowanie na rzecz wzmocnienia integracji europejskiej. Pojawia się po raz kolejny słowo integracja i wiele osobom może się to kojarzyć z wymianą studencką, z tym, że jakieś instytucje ze sobą współpracują, policja współpracuje na poziomie europejskim. Ale w myśli Spinellego, w myśli Gaja Verhofstadta, na którego będę się w tym programie często powoływał, integracja oznacza coś innego. Integracja oznacza jednoczenie polityczne. Political Union, takiego słowa używa Guy Verhofstadt w swoich książkach. Unia polityczna to jest cel i słowo federalizacja oraz integracja używane są po prostu wymiennie. Na stronie 81 tej książki czytamy coś takiego. Musimy wykorzystać moment kryzysu, żeby osiągnąć unię polityczną. Wtedy chodziło o kryzys finansowy. W ten sposób myślą europejscy politycy. Kiedy pojawia się jakiś problem, jakiś kryzys, tak jak kryzys finansowy w 2008 roku, albo ryzyko bankructwa Grecji kilka lat później, to oni mówią, rozwiązaniem jest więcej Europy to znaczy więcej władzy w rękach europejskich polityków, więcej władzy w rękach Unii Europejskiej. Róża Thun jak gdyby tego nie zauważa, bo tutaj kolejny cytat z dokumentu, który został spisany w 2010 roku. Grupa ma na celu znalezienie federalnej większości wśród członków Parlamentu Europejskiego w ważnych sprawach i ożywienie wysiłków na rzecz federalizacji Unii Europejskiej. Wśród głównych celów grupy znajduje się zaangażowanie na rzecz wzmocnienia integracji europejskiej. Widzimy, że najpierw pojawia się słowo federalizacja, a zaraz później integracja. I kiedy słuchamy europejskich polityków, takich jak Guy Verhofstadt czy Helmut Scholz, to oni używają tych pojęć właściwie wymiennie. Trudno zrozumieć, w którym momencie mówią oni o federalizacji, a w którym o integracji, którą można by rozumieć jako jakąś formę współpracy. Społeczeństw, nie wiem, program Erasmus, wymiany studenckie, współpraca instytucji, organów ścigania, to moglibyśmy nazwać integracją europejską. Ale w rozumieniu Guya Verhofstadta, czy Altiero Spinellego, czy innych europejskich polityków, chodzi raczej o integrację polityczną, czyli po prostu o przekazywanie władzy na szczebel europejski. Unia polityczna, integracja polityczna, czy też po prostu integracja. Te pojęcia używane są wymiennie, ale są politycy, którzy jak gdyby tego nie zauważali. Przytoczę kolejny cytat z tego dokumentu, który można odnaleźć na stronie Senatu. Kiedy to Róża Thun zastrzegła, że zespołowi nie chodzi o zbudowanie Unii jako superpaństwa bez narodów. Róża Thun, polityk na pewno świadomy tego, co robi. Róża Thun wstąpiła w 2010 roku do grupy Spinellego, była współzałożycielką tej grupy, ale jak gdyby nie zauważyła tego, jaka jest pełna nazwa grupy Spinellego, a brzmi ona tak. Grupa Altiero Spinellego na rzecz Europy federalnej i postnarodowej. Federalna, postnarodowa. A Róża Thun mówi, że nie chodzi o budowę superpaństwa bez narodów. Proszę to sobie zinterpretować samemu. W tym samym dokumencie z 2010 roku, w tym samym raporcie, który opisuje sens, cel istnienia grupy Spinellego, czytamy tak. Dzisiaj sprawy idą w kierunku Europy narodowej. Sprzeciwiamy się temu. Nacjonalizm jest ideologią przeszłości. Naszym celem jest federalna i postnarodowa Europa, Europa obywateli. Pytanie, czy Róża Thun nie rozumie, do jakiej grupy wstąpiła, czy z jakiegoś innego powodu zaprzecza temu, do czego została ona powołana. A może chodzi o to, o czym przed laty pisał Spinelli. Może po raz kolejny musimy wrócić do Spinellego, który w manifestie z 1941 roku napisał tak. Źródłem wizji i pewności co do słuszności tego postępowania nie jest namaszczenie z woli ludu, ona wszak jeszcze nie istnieje, lecz świadomość reprezentowania najgłębszych potrzeb współczesnego społeczeństwa. Wola ludu nie istnieje. Wola ludu dopiero wyłoni się, kiedy powstaną instytucje europejskie, kiedy powstanie Federacja Europejska. Tak myślał Altiero Spinelli w latach 40. i może słowa europosłanki Róży Thun są po prostu realizacją tej wizji. Z wielu wypowiedzi europejskich polityków można wysnuć taki wniosek, że boją się oni otwarcie mówić o federalizacji. Kiedy przedstawiany był raport w sprawie zmiany traktatów, który poprzedził głosowanie rezolucji, żaden z polityków nie powiedział, że chodzi o budowę państwa federalnego. Wróćmy jeszcze do książeczki, którą pokazałem przed chwilą, For Europe. To jest książeczka, którą Guy Verhofstadt i Daniel Cohn-Bendit napisali 2 lata po powstaniu grupy Spinellego, którą oni sami zakładali. I napisali w niej tak. W okresie między 1945 a 1957 rokiem pojawiły się takie osobowości polityczne jak Jean Monnet, Robert Schuman czy nawet Altiero Spinelli, którzy odważyli się wyobrazić sobie nową organizację państw w Europie prowadzącą do federalizmu. Ich myślenie było przeciwne większości. To właśnie chcemy robić na naszym poziomie. Czyli Guy Verhofstadt, Daniel Cohn-Bendit mówią wprost, że trzeba działać przeciwko większości. Większość nie chce państw narodowych i oni są tego świadomi. I może nie byłoby to nawet niczym złym. To jest normalne, że politycy wyznaczają pewne kierunki, trendy. Chcemy mieć polityków, liderów, którzy prowadzą państwo, czy w tym przypadku Europę, w jakimś określonym kierunku. Pytanie tylko, dlaczego to słowo federacja pojawia się i znika? Czemu raz o niej mówią albo piszą w swoich książkach, a za chwilę zaprzeczają, jakoby dążyli do utworzenia takiej organizacji. Mamy nazwę grupy Spinelego, która mówi wprost, że ma być Europa postnarodowa, a europosłanka, która należy do tej grupy Spinelego, mówi, że nie taki jest cel istnienia grupy Spinelego. Można się w tym naprawdę pogubić. Ale może trzeba spojrzeć na to jeszcze inaczej. Przywołam krótki fragment preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, nawiązującej do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. No i trzeba by się zastanowić, czy politycy, którzy biorą udział w posiedzeniach grupy Spinellego, którzy głosują tak, jak chce grupa Spinellego, czy oni przypadkiem nie zaprzeczają polskiej konstytucji. No bo jeżeli grupa Spinellego dąży do przeniesienia suwerenności państw narodowych, do zlikwidowania tej suwerenności, to jak to się ma do preambuły naszej konstytucji? Rzeczypospolita jako państwo nie będzie mogła podejmować żadnych decyzji pod warunkiem, że te przepisy, które są zawarte w rezolucji, wejdą w życie. Jeżeli w naszej konstytucji mowa jest my, naród polski, a grupa Spinellego mówi, że ona chce Europy postnarodowej, to czy to nie jest sprzeczność? Preambuła nawiązuje do tradycji pierwszej Rzeczypospolitej, więc może warto przypomnieć, że pierwsza Rzeczypospolita przeciwstawiła się cesarstwu rzymskiemu narodu niemieckiego, przeciwstawiła się niemieckiemu cesarzowi. Cesarz walczył z papieżem o to, kto będzie hegemonem w Europie. Państwo polskie opowiedziało się po stronie papieża. W przeciwnym razie Polska już wtedy stałaby się częścią obozu politycznego z ośrodkiem decyzyjnym w Niemczech. No i druga Rzeczypospolita, która przecież została zniszczona przez dwa imperializmy, Habsburgów i Hohenzollernów, ale przeciwstawiała się im przez długi czas, więc tradycja pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej to jest dążenie do państwa suwerennego, a nie do włączania się w jakiś szerszy organizm europejski. Grupa Spinellego jest więc wprost zaprzeczeniem naszej konstytucji. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł dla Polski, uważa, że Polska, przekazując swoją suwerenność na poziom europejski, osiągnie więcej korzyści, że Polakom będzie żyło się lepiej, to trzeba o tym mówić wprost. Tylko niech ktoś powie, że preambułę polskiej konstytucji, a może i całą konstytucję, trzeba po prostu wyrzucić do kosza. Bo manifest grupy Spinellego, nie manifest Spinellego, ten napisany w 1941 roku, ale manifest grupy, który został napisany wiele lat później, opublikowany bodajże w 2018 roku, zawiera takie sformułowanie. Grupa Spinellego pisze, że dąży do tego, aby powstał silny, demokratyczny rząd zorganizowany na poziomie federalnym, który będzie najlepszym gwarantem pokoju i dobrobytu naszego kontynentu. Jest to wizja. Można w nią wierzyć, może się ona komuś podobać, może się nie podobać, ale wydaje mi się, że należy po prostu poinformować obywateli, nie tylko Polski, ale wszystkich państw o tym, w jakim kierunku zmierzamy. A na koniec jeszcze raz o liczebności grupy Spinellego. 70 kilku europosłów. Zarząd, który liczy kilkunastu europosłów. Pięć osób z tego zarządu tworzy grupę, która pisze sprawozdanie w sprawie zmiany traktatów. I ta wąska grupa europosłów wyznacza kierunek, w którym podąża Europa, bo razem za nimi w listopadzie poprzedniego roku przegłosowana została rezolucja, w niej 245 poprawek, które przenoszą kompetencje dotyczące ochrony środowiska, klimatu, które edukację przenoszą na poziom europejski, które sprawią, że bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, armia, to wszystko będzie decydowane na poziomie europejskim. I decydują o tym politycy z grupy, o której większość Polaków pewnie nigdy nawet nie słyszało. To pokazuje, że w tym przypadku ogon macha psem, ale temu ogonowi trzeba się bardzo dokładnie przyglądać. Dlatego w kolejnym odcinku opowiem Państwu więcej, kim jest Guy Verhofstadt, kim jest Helmut Scholz, ale także Sven Simon, Daniel Freund oraz Gabriel Bischoff, którzy stworzyli rezolucję w sprawie zmiany traktatów.
Dziś opowiadamy o grupie Spinellego, ale wczoraj w tym pierwszym podcaście opowiadał Arkadiusz Rzecki o manifestie z Ventotene. Jaka jest relacja między tym manifestem a grupą Spinellego? Ile ta grupa Spinellego czerpie z tego manifestu?
Internacjonalizm to jest chyba to pojęcie, które łączy wszystkich. Nie ma w grupie Spinellego europosła, który wyżej stawiałby własne państwo, własny naród niż Europę. I to jest coś, co łączy liberałów, komunistów, ludzi o poglądach lewicowych. Liberałowie podchodzą do tego w ten sposób, że jak piszą Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt w książce, po prostu każdy jest tak bardzo indywidualny, to, co nas dzieli, jest ważniejsze niż to, co nas łączy. I jak oni napisali, tożsamość jest kaftanem bezpieczeństwa.
Europę łączy pizza, a nie chrześcijaństwo. Wczoraj zacytowałeś ten fragment wypowiedzi kanclerza Niemiec, ale też w tym manifestie z Ventotene jest mowa o własności, w ogóle mowa o konstrukcji europejskiej. Czy grupa Spinellego wypowiada się na temat tego, że własność właściwie jest czymś takim, co można pominąć, własność prywatna?
Na pewno jest to takie nieortodoksyjne podejście do własności prywatnej. Nie jest to ani taka skrajna myśl, aby tę własność upaństwowić, no, a na pewno nie jest to też wiara takiego może klasycznego liberalizmu, że to, co ja posiadam, to mam się podzielić z państwem, a poza tym to już mogę sam o tym decydować. Więc to jest bardzo nieortodoksyjne podejście, zależnie od sytuacji, czasu, miejsca i aktualnej potrzeby. Tak pisał Spinelli 80 lat temu, no i widzimy to dzisiaj.
Dzisiaj widzimy na naszych ulicach, bo coraz więcej samochodów, które nie są naszą własnością, po tych ulicach jeździ, czyli coraz więcej wypożyczamy samochodów, wypożyczamy rowerów, wypożyczamy hulajnóg. Coraz mniej stać ludzi na własne mieszkanie. Wczoraj przeczytałem informację, wprawdzie Wielka Brytania nie jest częścią Unii Europejskiej, bo z Unii Europejskiej wystąpiła, ale tam właściwie nie jest możliwe, żeby młody człowiek kupił sobie mieszkanie. Podobna tendencja jest w całej Europie, to jest ta podstawowa własność, mieć gdzie mieszkać, u siebie i sobą, być u siebie i sobą, to jest definicja wolności księdza profesora Tischnera, tutaj nie będzie tego bycia u siebie.
Gabriel Bischoff, który jest członkiem grupy Verhofstadta, współtworzyła rezolucję. Ona bardzo często mówi w swoich wystąpieniach parlamentarnych, że to Europa, Unia Europejska powinna zacząć budować mieszkania dla osób ubogich i dla imigrantów. Także będzie, ale europejskie. Nie wiadomo tylko za czyje pieniądze, szczególnie, że tych pieniędzy brakuje.
Bo skoro grupa nazwała się grupą Spinellego, znaczy, że odwołuje się i symbolicznie, i merytorycznie do tego manifestu, o którym opowiadaliśmy.
Nad wejściem do Parlamentu Europejskiego znajduje się nazwisko Spinellego, a w środku taka, nie ma jeszcze pomnika, ale tekturowa, dwumetrowa postać w tym budynku. No i to jest chyba tak, że większość osób, myślę, że nawet europosłów, nie zadaje sobie tego pytania, kim był Spinelli, a jeżeli coś kojarzą, to wiedzą, że taki dość głośny polityk sprzed wielu lat. Natomiast no, warto na pewno sięgnąć do... Widzimy te relacje na wielu poziomach. Przede wszystkim ten cel najważniejszy, państwa europejskie, bez względu jakie, bo one mogą się różnić. Na przykład tworząc przepisy dotyczące energetyki. Ci bardziej lewicowi posłowie, europosłowie naciskali, żeby ta energetyka była upaństwowiona. To nie zostało zrealizowane. Liberałowie postawili na swoim. No ale podpisali się i tak czy siak będzie o tym decydowała biurokracja europejska.
A jaki jest wpływ grupy Spinellego na te wszystkie reformy i traktaty reformujące Unię Europejską?
Oni zainicjowali procedurę, no i ona teraz powinna w ciągu 2-3 lat, kiedy pytałem prawników, to oceniają, że kolejne etapy mogą zająć około 2-3 lat. Trudno powiedzieć. Można postawić temu, tak naprawdę wystarczy, teoretycznie wystarczy jedno weto w momencie ratyfikacji. Ale co z tego, kiedy w tej książce, ona jest bardzo cienka, ją polecam, jeżeli ktokolwiek ma ochotę, bo ona jest bardzo zwięzła i mówią, że podają przykład Bawarii. Bawaria nie zaakceptowała konstytucji, kiedy tworzyły się nowe Niemcy, ale jest częścią Niemiec.
To ta dyskusja przed nami, chyba ta dyskusja na temat tej głębokiej reformy Unii Europejskiej jest odłożona na czas po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Trwa ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego, więc pewnie te wątki będą się przebijały. W Parlamencie Europejskim nie ma dyskontynuacji, zasady dyskontynuacji, więc procedura uruchomiona trwa. Jeszcze jeden wątek, o tym nie wspomnieliśmy. Armia Europejska, no to jest najważniejszy cel, żeby można było sterować w momencie, kiedy ma się siłę tego rodzaju. Poza tym są poprawki, które mówią także o Policji Europejskiej, o wzmocnieniu Europolu, który będzie zajmował się nawet sprawami obyczajowymi, więc to wystarczy, aby utworzyć państwo, mieć siłę.
I o tym wszystkim będziesz opowiadał w kolejnych odcinkach.
Tak, zdecydowanie. I chciałbym też mówić o politykach, bo to trzeba przedstawiać postaci. Same poglądy, przepisy niekoniecznie pokazują nam, w którym kierunku ta Europa podąża. To ja dzisiaj proponuję kilka słów o Danielu Cohn-Bendicie, który zakładał grupę Spinellego. On już nie jest europosłem. W 1968 roku był przywódcą strajków we Francji. Został wydalony, bo tak bardzo się udzielał. Był rzecznikiem ruchu studenckiego. Potem pisał do różnych lewicowych czasopism. Stał się członkiem Partii Zielonych. To też pokazuje to przejście. Rewolucjonista, potem Partia Zielonych, potem europoseł. No ale w 2000 roku... Może takie argumenty, czepianie się tutaj jakichś kwestii osobistych, ale on sam napisał w swojej biografii o kontaktach seksualnych z 5-letnimi dziećmi. W 2000 roku wybuchł skandal. Co z tego? I tak został europejskim politykiem, nikt go nie wykluł.
I takim pewnym symbolem zarówno dla Francuzów, jak i dla Parlamentu Europejskiego.
No tak, na pewno. Barwna postać. To jest tak, że są takie barwne postaci jak Guy Verhofstadt, jak Daniel Cohn-Bendit. Spinelli też taką postacią był, bo te jego przemowy są naprawdę dobre. No ale z drugiej strony jest ta masa, która podąża za nimi i w tym momencie już wyrasta taki młody narybek, o którym też będziemy opowiadali. Sven Simon, Daniel Freund, młodzi politycy, którzy będą kontynuowali te pomysły zrodzone sprzed już wiele, wiele, wiele lat temu.
Pewno nie znasz odpowiedzi na pytanie, ale ile wzrostu miał w Spinelli?
O, tego nie. Tego nie wiem.
No to przynajmniej może się uda ustalić, chociaż jak wczytywaliśmy się w rozmaite informacje na temat Spinellego, rzeczywiście wzrostem Spinellego nikt się nie zajął. Kiedyś zajmowano się wzrostem na przykład Kanta, 1,52 m Spinelli. Czy był wysoki, czy był niski? Jak wyglądał? Zdjęcie jego widziałeś?
Bratacy, w tym odcinku, który dzisiaj będzie, mam wyciągnięte archiwalne zdjęcie Spinellego.
W tym odcinku, który dzisiaj będzie na kanale YouTube Radia Wnet o godzinie 16:00, drugi odcinek Transformacji 4.0, czyli rzecz o tym, co może zdarzyć się w Unii Europejskiej. Wybory europejskie właściwie jeszcze nie można powiedzieć, że zapasem, bo jest zapas dni do tych wyborów dosyć duży, 9 czerwca, ale my do tego 9 czerwca będziemy systematycznie opowiadać, czyli Arkadiusz Jarzecki będzie systematycznie opowiadać o rozmaitych koncepcjach Unii Europejskiej, ale też spodziewajcie się państwo rozmaitych debat, które będą w Radiu Wnet, debaty na temat Europy z udziałem tych rozmaitych frakcji. Mam nadzieję, że to się wszystko uda, a uda się...
Może dobra informacja jeszcze na koniec. W czasie, kiedy grupa Spinelego była zakładana, liczyła ponad 100 członków. W tym momencie to jest nieco ponad 70. Róża Thun nie widnieje już na stronie tej grupy, więc słabnie.
Ale federaliści przegłosowali swoje pragnienia w Parlamencie Europejskim, więc odrobina goryczy do tego optymizmu. A żebyśmy my byli optymistyczni, żebyśmy mogli takie programy prowadzić, takie programy wprowadzać i tworzyć jeszcze ciekawsze radio, to oczywiście adres patronite.pl/radio.net. Zachęcam państwa do tego z całych sił i z całego serca. Jeszcze popatrzę, co dzieje się na naszym Patronite, co się zdarzyło przez ostatnią godzinę. Pewno nic, ale kto wie, może jednak coś. Zobaczymy. 3014. Trzy osoby postanowiły przystąpić do naszej żółtej łodzi podwodnej. Bardzo serdecznie za to dziękujemy, a wszystkich państwa do tego namawiamy, żeby tak się stało. Dzisiaj jest dzień Szekspira w Radiu Wnet. Arkadiusz Jarzecki pojawi się w studio z wiadomościami, ale to o godzinie 14. A teraz posłuchamy piosenki pani Wandy Warskiej w Weronie.